Chvála Pánu Bogu, bratia a sestry. V obliczu religijnych wydarzeń, które dzieją się w naszym kraju, chciałbym przypomnieć zborowi pańskiemu, kto według Bożego Słowa, kto według Boga może nosić miano święty. To jest dzisiaj temat mojej usługi. Ale żeby dojść do tego, kto to jest święty, chciałbym, abyśmy najpierw otworzyli Ewangelię Łukasza i przeczytali 16 rozdziału. Jest to historia, którą mówi Pan Jezus. Podobieństwo o bogaczu i Łazarzu. Od 19 wiersza. A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany, a gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem 5 braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł: nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Słowo Boże w tym fragmencie poucza nas, że człowiek po swojej śmierci może trafić tylko do jednego z dwóch miejsc. A więc albo znajdzie się w niebie, jak tu określa Słowo Boże na łonie Abrahama, albo znajdzie się w piekle. Nie ma niczego pośredniego. Słowo Boże mówi, że a ponad tym wszystkim nie ma przejścia ani od nas do was, ani odwrotnie. Jeśli człowiek za życia nie umrze święty, nie może trafić do nieba. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że do nieba nie wejdzie nic nieczystego, ani nic nieświętego. Tu na ziemi musi być uznany za świętego. Uznany przez kogo? Przez człowieka czy przez Boga? Przez Boga. Bracia i siostry, w obliczu religijnych wydarzeń, a mam na myśli tutaj kanonizację papieża Jana Pawła II, chciałbym powiedzieć, że jeżeli on umierając nie był święty, bracia i siostry, to gdzie się znalazł? Jeśli dopiero po wielu latach kanonizuje się go i czyni się go świętym, gdzie się znajdzie człowiek, jeżeli umierając nie jest święty? Może trafić tylko do jednego z dwóch miejsc. Albo do piekła, albo do nieba. Gdzie dzisiaj jest, ja na ten temat się nie wypowiadam, ponieważ jeden jest sędzia, który osądzi ich i osądzi też mnie i każdego z was. Słowo Boże mówi, że człowiek po swojej śmierci trafi albo do piekła, albo do nieba. Oczywiście tradycja religijna, niektóre wierzenia mówią, że jest coś pośredniego, jak czyściec. Czyściec został wymyślony przez człowieka, przez papieża Grzegorza I w roku 593. A ten fragment Słowa Bożego mówi nam, że nie ma żadnej kładki dla duszy, która idzie do wieczności. Może znaleźć się tylko albo w niebie, albo w piekle. Jest wiele innych fragmentów, które dobitnie o tym świadczą. Ale ja dzisiaj nie chcę mówić o czyśćcu, ale chcę mówić, kto to jest według Boga święty. Bracia i siostry, kanonizacja w świetle religii rzymskokatolickiej jest to oficjalne uznanie świętości osoby zmarłej z racji osiągnięcia przez nią doskonałości moralnej w stopniu heroicznym. Poprzez akt kanonizacji papież uznaje ją za osobę godną kultu publicznego. Jeszcze raz podkreślę, kanonizacja, czyli uczynienie świętym, jest to oficjalne uznanie świętości osoby zmarłej z racji osiągnięcia przez nią doskonałości moralnej w stopniu heroicznym. Tyle mówi religia. A co mówi Bóg w swoim słowie? Heroiczność cnót i doskonałość moralna to w Bożych oczach, jak mówi prorok Izajasz, splugawiona szata. Heroiczność cnót i doskonałość moralna to w Bożych oczach zbezczeszczenie krwi przymierza. Heroiczność cnót i doskonałość moralna człowieka przed Bogiem to znieważenie ducha łaski. Heroiczność cnót i doskonałość moralna człowieka przed Bogiem to droga prosto do piekła, albowiem z uczynków ciała nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Jakie to ma znaczenie, że grono ludzi obwoła go świętym? Bracia i siostry, jeśli my byśmy dzisiaj na tym nabożeństwie podjęli taką decyzję, taką uchwałę. Daniel, od tej chwili jesteś prezydentem Republiki Południowej Afryki. To ty nim jesteś? A jaką to ma moc sprawczą? Żadną. Bracia i siostry, za tym idzie kult tego człowieka, który przez ludzi zostaje uznany za świętego. Bo jak mówi ta definicja kanonizacji, uznaje się osobę za godną kultu publicznego. Kto jest godny kultu publicznego? Śpiewaliśmy dzisiaj. Święty, święty, święty. Jedynie Bóg. Żaden człowiek nie może mu się równać. Żaden człowiek, który jest stworzeniem, nie może równać się Stwórcy. Nie ma takiej możliwości. W Słowie Bożym znajdujemy słowa, które wypowiedziane przez Boga, które zabraniają kultu zmarłych. I pozwoliłem sobie dzisiaj przynieść na to zgromadzenie świętych w Nowej Soli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, wydanie piąte, którą najczęściej posługują się rzymscy katolicy. Bracia i siostry, gdy otworzymy to Pismo Święte, ono się nie różni niczym od naszego. Tam jest tylko być może pewne słowa zinterpretowane inaczej, poza oczywiście przypisami. Ale ponieważ katolicy często nam zarzucają, albo wy macie inne Pismo Święte. Nie mamy innego Pisma Świętego. Jest to to same, oprócz oczywiście ksiąg apokryficznych. I przedmowę do tego pisma napisał właśnie kanonizowany Jan Paweł II. Co on pisze w tej przedmowie? W liście apostolskim Tertio Millennio Adveniente napisałem, że w roku jubileuszowym chrześcijanie raz jeszcze uświadomią sobie z wiarą i zdumieniem miłość Ojca, który Syna swojego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. W kogo wierzy? W Jezusa Chrystusa. W Niego wierzy. Nie zginął, ale miał życie wieczne. I dalej pisze, uczmy się korzystać z Pisma Świętego jako źródła prawdy objawionej. Co to źródło prawdy objawionej mówi? Otwieramy piątą Księgę Mojżeszową, 18 rozdział i czytamy tak, od 9 wiersza. Kulty potępione. Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie łudź się popełniania tych samych obrzydliwości jak tamte narody. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza. Ty całkowicie pozostaniesz przy Panu Bogu swoim. Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych, lecz tobie nie pozwala na to Pan Bóg twój. Do przeczytania tych słów zachęca kanonizowany jako źródła prawdy objawionej. Więc pytam się, o co tu chodzi? Nie będziesz zwracał się do zmarłych, mówi Bóg. Gdyż te same obrzydliwości czyniły narody, które Bóg twój wypędził sprzed ciebie, sprzed twojego oblicza. Dlaczego, bracia i siostry, kult świętych jest tak niebezpieczny, a szczególnie kult tego świętego, tak niebezpieczny dla tego kraju? Dlatego, że był Polakiem, o ironio. I nie dość, że w tym kraju niewielu już modli się do Pana Jezusa Chrystusa, jak mówi Słowo Boże, jedynej drogi, prawdy i życia. W Dziejach Apostolskich czytamy, że nie ma innego imienia pod niebem danego ludziom, przez który moglibyśmy być zbawieni. Modlą się do różnych bóstw, a teraz jeszcze całkowicie zwrócą swoją uwagę na kanonizowanego świętego, Jana Pawła II. Do kogo będą się modlić Polacy? Do człowieka, do stworzenia zamiast do Stwórcy. Dewizą życiową Jana Pawła II była dewiza totus tuus, to znaczy cały twój, wielokrotnie przytaczana w jego testamencie. Modlitwa ta brzmi: jestem cały twój i wszystko, co moje, do ciebie należy. Przyjmuję ciebie całym sobą. Daj mi swoje serce, Maryjo. Nie, Panie Jezu, Maryjo. Kolejny kult stworzenia zamiast Stwórcy. Całkowite odwrócenie uwagi od Jezusa Chrystusa, który jedynie może zbawić, który jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. On zawierzył swoje życie śmiertelnemu człowiekowi, a myśmy zawierzyli nieśmiertelnemu Bogu, Synowi Bożemu Jezusowi Chrystusowi, Mesjaszowi Zbawicielowi. Dlatego my się nie zawiedziemy. Jeśli zawierzyłeś swoje życie człowiekowi, prochowi ziemi, niech cię teraz wybawi, niech cię ratuje. Ja wiem, że mój Pan żyje. Ja wiem, że swoją ufność położyłem w Nim. Ja wiem, że w tej nadziei się nigdy nie zawiodę, że On mnie doprowadzi do wieczności z sobą, że będę przebywał w Jego światłości, że jestem Jego dzieckiem umiłowanym, uświęconym Jego świętą krwią. To On mnie wyrwał z niedoli grzechu, to On mnie wyrwał od żądła śmierci, to On mi dał nowe życie, to On mnie usprawiedliwił, to On oddał swoje życie na Golgocie za mnie i tylko On. Bóg ustanowił jednego i tylko jedynego pośrednika między Bogiem a człowiekiem, Syna swego Jezusa Chrystusa. i nie ma żadnych pośredników do pośrednika. Biblia tego nie przewiduje. Jest jeden pośrednik, Jezus Chrystus, Syn Boży. Oczywiście religia próbuje jakoś wyjść z tego z twarzą, więc powstają dogmaty o wniebowzięciu Marii Panny, które głosił człowiek, papież Pius XII w roku 1950, nie tak dawno. Powstaje dogmat o Marii Matce Kościoła, którą ogłosił człowiek śmiertelny, papież VI, Paweł VI w roku 1964. Nie tak dawno. Ale to są ludzkie wymysły. Pan Jezus powiedział kiedyś do uczonych w piśmie: sprytnie uchylacie przykazania Boże, zastępując je naukami ludzkimi. To jest ludzka nauka, nic nie warta. Bracia i siostry, mówienie w tym kraju przeciw kultowi tego kraju nie jest wcale takie bezpieczne, bo mamy taki przykład w Biblii, kiedy apostoł Paweł trafił do Efezu i wraz ze swoimi współpracownikami sprzeciwił się kultowi Artemidy Efeskiej. Co tam powstało? Jakie wielkie rozruchy w tym kraju. Zaczęli krzyczeć: wielka jest Artemida Efeska. Uważali, że ten posąg spadł z nieba, który tam był. A kto ich podburzył? Ktoś miał w tym interes. Wytwórcy figur, obrazów, Asher. Czerpali z tego korzyści, niesamowite korzyści. My dzisiaj mamy z tym do czynienia. Tych spiżowych pomników jest mnóstwo. Tak jak Słowo Boże mówi: Judo, ile twoich miast, tyle bałwanów. Tak jak dzisiaj mogę powiedzieć: Polsko, ile twoich miast, tyle bałwanów. Kiedyś spotkaliśmy się w gronie rodzinnym, gdy mój tata umierał. Zgromadziła się najbliższa rodzina. Jedna z cioci mówi tak: no, dzisiaj modliłam się do Matki Boskiej Częstochowskiej, do Matki Boskiej Licheńskiej, a potem do Matki Boskiej Rokitniańskiej. Ja mówię: ciotko, a która z nich jest Matką Pana Jezusa Chrystusa? Czy ta z Częstochowy, czy ta z Rokitna? A może ta z Lichenia? Ona nie wiedziała, co odpowiedzieć. Ja mówię: widzisz, czy nawet nie wiesz, do kogo ty się modlisz. A poza tym Matka Pana Jezusa miała na imię Miriam, była Żydówką, a nie Polką. Bałwochwalcze kulty w tym narodzie. Nie ma takiego kraju w Europie jak Polska, żeby było tyle bałwochwalczych kultów, żeby człowiek był wywyższony ponad Boga albo stawiany na równi z Bogiem. Dzieje Izraela uczą nas, do czego prowadziło bałwochwalstwo. Kończyło się niewolą. I dzisiaj Bóg do mnie przemawia. Jeśli ten kraj się nie upamięta, to zostanie rozdarty, jak się rozdziera płótno, na kawałki. Kto ile chwyci, tyle rozedrze. Nawet szczępy nie pozostaną. Czy historia nas tego nie uczy? Z rozbiorów Polski? Czy Bóg do nas nie przemawia przez katastrofy? Czy to nie przemawia do tego kraju? Czy tak się zdarzyło, to dzieło przypadku? Słowo Boże mówi, że nawet wróbel bez woli Ojca nie spadnie na ziemię. Bracia i siostry, jeden jest pośrednik między Bogiem a człowiekiem. Jezus Chrystus. I nie ma innego, jak Dzieje Apostolskie mówią, 4:12, i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. W końcu dochodzę do tego, aby określić, kto to jest święty. Gdzie można świętych spotkać? Zacznijmy może od tego. Gdzie można świętych spotkać, to już nawet wiedział król Dawid na 1000 lat przed przyjściem na ziemię Pana Jezusa Chrystusa. Bo w psalmie 16, w 3 wierszu mówi tak: do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. Dawid wiedział, że święci są na ziemi, że święci są wśród żywych. Nie trzeba ich po śmierci kanonizować. A co mówi Nowy Testament? Gdy apostoł Paweł się zwraca, pisząc swoje listy, do poszczególnych zborów, to w jaki sposób on się do nich zwraca. Przeczytajmy pierwszy list do Koryntian, od pierwszego rozdziału, pierwszego wiersza. Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa i Sostenes brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich i naszym. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Zwraca się do powołanych świętych, którzy byli w Koryncie. Pisząc drugi list do Koryntian, mówi takie słowa. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, wraz ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achaii. Znowu zwraca się. Wraz ze wszystkimi świętymi. Śledząc dalej początek następnych listów, list apostoła Pawła do Efezjan na przykład. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa. Święci są wśród nas. List apostoła Pawła do Filipian zaczyna się takimi słowami. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii wraz z biskupami i z diakonami. Czy on ten list pisał gdzieś za światy? Pisał do świętych żyjących w Filipii, do biskupów, do diakonów, do ludzi żyjących. Dziś się do Kolosan. Apostoł Paweł zwraca się w ten sposób. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Może tyle. Mógłbym przytaczać więcej. A więc, gdzie możemy znaleźć świętych? Na ziemi. Żyjących. Bracia i siostry, w końcu, kto to jest tym świętym? Kogo nazywamy świętym? Świętość otrzymujemy z łaski Bożej jedynie przez usprawiedliwienie przed Bogiem. Jedyne usprawiedliwienie przed Bogiem to ofiara z krwi i ciała złożona na Golgocie przez Pana Jezusa Chrystusa. Uświęca tylko i wyłącznie święta krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jako ofiara doskonała, złożona raz na zawsze, wystarczająca i zadowalająca Boga Ojca. Jeśli człowiek grzeszny przychodzi w pokucie do Pana Jezusa i prosi o przebaczenie grzechów i wyznaje swoje grzechy szczerze z głębi serca, to Pan Jezus przebacza, obmywa swoją świętą krwią. Inaczej mówiąc, uświęca twoją duszę. Uświęca duszę człowieka. Nie ma innej recepty na uświęcenie. Jest tylko jedna droga uświęcenia. Krew krzyża Golgoty. Krew Syna Bożego. I wówczas człowiek staje się uświęconym, czyli zostaje świętym. A to musi się dokonać na ziemi. Po to nam dał Bóg ten czas pielgrzymowania życia na ziemi, abyśmy pojednali się z Bogiem. I czasem papież nawoływał, nie lękajcie się, nie lękajcie się. A ja bym powiedział, że Ewangelia mówi co innego. Pokutujcie i wieście Ewangelii. Bo te słowa, nie lękajcie, wprowadzają takie, wiecie, takie błogie uspokojenie. Nie bójcie się, będzie dobrze. Macie świętych w niebie, pomodlicie się do nich, oni tam do Pana Jezusa. Nie będzie tak źle, jest czyściec. Pokutujcie i wieście Ewangelii. Te słowa mówili apostołowie. Te słowa mówił apostoł Piotr, Paweł. Pokutujcie ze swoich grzechów, póki jeszcze jest wam dany dzień życia. Dzisiaj, jeśli słyszymy głos Ducha Świętego, nie zatwardzajmy serc swoich. Wielu z nas pokutowało. Jesteśmy uświęceni Jego świętą krwią. Ale są też tacy, którzy jeszcze nie dokonali tego aktu. Zawsze jest dobry czas. Uświęcenie przez, jedynie przez krew Jezusa Chrystusa dotyczy ludzi żyjących na ziemi. I wówczas taki człowiek przez Boga jest nazwany świętym. Albowiem z uczynków ciała nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek, jeżeli żyje człowiek życiem moralnie dobrym, bo są tacy ludzie. Ja znam na przykład katolików, którzy naprawdę żyją godnie, życiem moralnym na wysokim etycznym poziomie. Gdy zawierają małżeństwa, kobiety zawierają je w czystości, mężczyźni przestrzegają przykazań Bożych, ale żadne uczynki człowieka, choćby najlepszego, nie są w stanie zadowolić Boga. Nie mogą wpłynąć na to, że człowiek z uczynków będzie zbawiony. Bo gdyby tak było, gdyby było to możliwe, to wtedy Chrystus daremnie umarł. A przecież to tylko On na tej ziemi nigdy nie zgrzeszył. Dlatego Jego życie było święte, Jego ofiara była święta i mogła być przyjęta przez Boga Ojca. I dzisiaj Jego krew uświęca nas. I to trwa nieustannie. I to trwa na wieczność. Dzisiaj jesteś przed Bogiem Ojcem uznany za dziecko Boże. Dzisiaj masz dostęp do świętego Boga. Nikt nieczysty, nieświęty nie może przebywać w obecności Bożej. Nie jest możliwe przebywać w niebie, będąc nieświętym, nieczystym. Tylko krew Syna Bożego uświęca. Taka jest różnica. Akt kanonizacji to jest coś takiego, bracia i siostry, że przynosi się na rękach, ludzie na swoich rękach przynoszą Bogu człowieka. Grzesznicy grzesznego człowieka i mówią, zobacz, Boże, ten zasłużył. Ten jest czysty, ten jest święty, ten jest godny. A Bóg mówi co innego. Jego uczynki są jak splugawiona szmata. Wybaczcie mi to określenie, ale tak mówi Słowo Boże w Księdze Izajasza, dosłownie tak. Mało tego, w ten sposób lekceważy się ofiarę Jezusa Chrystusa, mówiąc, po coś za mnie umierał, ja sobie sam poradzę, ja sobie zasłużę na zbawienie przez swoje uczynki. To jest bezczeszczenie krwi Chrystusa. W liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale czytamy, bracia i siostry, takie słowa. Przeczytam od 23 wiersza. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. Drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. I w 10 rozdziale tegoż listu od 10 wiersza mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Jesteśmy uświęceni mocą tej woli przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze, na wieczność. Dlatego mam dzisiaj prawo mówić do was, bracia i siostry, święci. Święci z Nowej Soli. Wiecie, dla tego świata to jest szyderstwo i drwina. Powiedz komuś na mieście, że ty jesteś święty, a kanonizowany nie jest święty. Oni cię śmiechem zabiją. My dla tego świata jesteśmy nikim. Jesteśmy omiecinami tego świata, jak mówił apostoł Paweł. Ale Słowo Boże mówi co innego. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy On, Jezus Chrystus, złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Amen. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Dodaje, a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. I może jeszcze jeden krótki fragment, dwa wersy z 10 rozdziału listu do Hebrajczyków, 28-29. Jest takie ostrzeżenie, w którym również autor tego listu mówi o uświęceniu. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ile sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Autor listu do Hebrajczyków mówi o krwi przymierza Jezusa Chrystusa, przez którą został człowiek uświęcony. Daje ostrzeżenie. I znieważył ducha łaski. Mówi do żyjących, do Hebrajczyków, do Żydów. A więc wiemy już, gdzie i czy w ogóle można spotkać świętych. Są oni na ziemi, są wśród nas. My nimi jesteśmy. Wiemy też, kto jest święty. W oczach Bożych, niekoniecznie w oczach ludzi. I trzecia rzecz to jest trwanie w świętości. Jeśli już osiągnęliśmy świętość nie na podstawie swoich uczynków, ale jako dar łaski od Boga, uświęcenie Jego świętą krwią, to Bóg mówi, abyśmy teraz w tej świętości trwali. I tak w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale 1-2 czytamy tak. I przemówił Pan do Mojżesza, mów do całego zboru synów izraelskich i powiedz im, świętymi bądźcie, bo ja jest święty Pan Bóg wasz. I apostoł Piotr w swoim pierwszym liście przytacza te same słowa w pierwszym rozdziale w wierszach 15-16. Lecz za przykład świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Autor listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale 14 wierszu mówi tak. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Więc bracia i siostry, ja zadaję proste pytanie. Jeżeli tylko nieliczni są kanonizowani, papieże, także osoby świeckie, laikat, to co z pozostałymi? Jeśli umierają, nie będąc świętymi. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Nie będąc świętym, nikt nie ujrzy Pana. Ta religia nie daje żadnej nadziei pozostałym papieżom, którzy nie byli nigdy kanonizowani, kardynałom, biskupom. Już nie mówiąc o laikacie, o świeckich. Owszem, powiecie, daje, jest czyściec. Ale żeby papież trafił do czyśćca, nieomylny. Jeden z dogmatów mówi, że jest nieomylny, czyli ja rozumiem, że jest święty. Nie jest święty. Groch z kapustą, zamieszanie. Brat Andrzej tam stoi w korytarzu, w drzwiach, przysłuchuje się. Były ksiądz. Dzisiaj nasz brat w Chrystusie. Myślę, że kiedyś nam to bardziej wyjaśni. Dążcie do pokoju ze wszystkimi do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, ale nie mylić to z uświęceniem, jako że można na nie zasłużyć. Ale jeśli otrzymaliście tą świętość, uświęcenie przez krew Jezusa Chrystusa, Słowo Boże zachęca, trwajcie w tej świętości i dotrwajcie do końca. Bo nie zbawia start, ale zbawia meta. Dojście do końca. Zachowanie wiary. W czystości. Swojej duszy, swojego serca, Ale wiadomo, że pielgrzymując po tej ziemi zdarza nam się potknąć, zdarza nam się zabrudzić, upaść, popełnić grzech. Dlatego apostoł Jan w swoich listach zachęca: dziateczki, nie grzeszcie. Ale jeśli by wam się zdarzyło zgrzeszyć, macie bowiem orędownika w niebie, Jezusa Chrystusa, Pana naszego i Zbawiciela, który ci jest to ubłaganiem za grzechy nasze. Zwracamy się do Niego, prosimy o wybaczenie grzechów. Obmywa nas świętą krwią swoją. Uświęca, jesteśmy dalej święci. Jesteśmy święci. Dla Niego jesteśmy święci, dla Boga jesteśmy święci. To On nam dał czystą szatę swojej sprawiedliwości, swojej. Niesprawiedliwości człowieka opartej na uczynkach, która nie ma żadnej wartości przed Bogiem, ale Jego sprawiedliwość. Przyoblekł nas w Jego świętą sprawiedliwość, w czystą szatę sprawiedliwości. Na koniec, bracia i siostry, chciałbym jeszcze dla zachęty przeczytać fragment Bożego Słowa z listu apostoła Pawła do Rzymian, 3 rozdziału, aby umocnić, utwierdzić świętych w nowej soli. 3 rozdział listu apostoła Pawła do Rzymian i od 10 wiersza. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę. Jak brzmi pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach. A drogi pokoju nie poznali, nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte, aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim, przed Bogiem, żaden człowiek, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Dlatego z uczynków zakonu, dlatego z heroiczności cnót, z moralnego życia etycznego nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek. Ale teraz, niezależnie od zakonu, czyli od prawa Bożego, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa Chrystusa. Amen.